Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry,
Barbara Guratowski
oraz
Stanisław Słonina z Bioproducts Center.
Polski jubiler Goldstone zaprasza. Diamenty, złoto, srebro i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Najlepsze ceny w mieście tylko w Goldstone przy Austin i Irving Park. 773-777-9485. Do każdego zakupu w grudniu klient otrzyma kamień szlachetny miesiąca, w którym się urodził.
Wyjść dobrze nie tylko za mąż, ale i na kupnie czy sprzedaży domu to wielka sztuka. Udać się może tylko z doświadczoną i poleconą agentką nieruchomości Barbarą Guratowski. Zaufały jej setki klientów i dobrze na tym wyszli. Dzwoń 708-785-7897.
Bioproduct Center Wooddale zaprasza na świąteczne zakupy. Poduszki i maty z gorczycy, lecznicze kamizelki, czapki, oparcia dla kierowców, herbaty i sole do kąpieli. Zamówienia 773-965-6133. Bioproduct życzy wszystkiego najzdrowszego w te święta.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze na naszej antenie, Polskie Radio 1030 Chicago. Witam pana, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak zawsze w naszych programach poruszamy tematy aktualne dotyczące przede wszystkim Polski, a przez ostatni tydzień dużo się mówi przede wszystkim o jednym głośnym temacie, czyli o wezwaniach na ćwiczenia na 30 dni dla mężczyzn w Polsce, żeby przeszli takie szkolenie. I tutaj ja chciałbym może zacząć od słów pułkownika Mirosława Brysa, który powiedział, że na ćwiczenia rezerwy będą zapraszane osoby, które nie miały przeszkolenia wojskowego. Będzie ono polegało na zapoznaniu się ze sprzętem wojskowym oraz nadaniu przydziału mobilizacyjnego do konkretnej jednostki wojskowej. Ja widziałem, to jest tylko kawałek tego cytatu pułkownika, ale szczerze, jak słuchałem całej wypowiedzi, to ja nadal nie wiem, jak konkretnie to wygląda, panie Łukaszu, kto będzie wzywany, czemu, na ile, na jakiej zasadzie, i wydaje mi się, że przez ostatni tydzień mnóstwo osób w Polsce kompletnie nie wie, jak do tego podejść, do tego tematu.
No, nikt tego nie wie, dlatego że wypowiedź pana pułkownika Brysia była próbą gaszenia pożaru i to próbą nieudaną. Ten pożar tak naprawdę zaczął się znacznie wcześniej, ponieważ ja widziałem informacje, ale niepotwierdzone i takie incydentalne, krążące w internecie, dotyczące właśnie powołania na ćwiczenia i to długie, bo właśnie 30-dniowe, widziałem już dobrych parę tygodni temu. I to tak narastało. Natomiast w którymś momencie zajęli się tym dziennikarze z głównych mediów, no i okazało się, że to się faktycznie dzieje. I teraz na czym polega tutaj problem? On wynika z ustawy zwanej ustawą Błaszczaka, ustawy o obronie ojczyzny, która tworzy kategorię rezerwy pasywnej, czyli ludzie, którzy przeszli kwalifikację wojskową, to znaczy, że dostali kategorię, ale w ogóle nie mieli potem do czynienia z wojskiem, nie odbyli zasadniczej służby wojskowej, no to jeszcze za czasów, kiedy ona się odbywała, nie mieli żadnych szkoleń, nie złożyli przysięgi. I często te kategorie dostali no, co najmniej już na przykład kilkanaście lat temu albo nawet więcej. I dzisiaj oni mają być wzywani w jakiejś liczbie na ćwiczenia i teraz rzeczywistość i fakty rozjeżdżają się z tym, co powiedział pułkownik Bryś. Bo pułkownik Bryś powiedział o tym, że będą wzywane osoby w niewielkiej liczbie, do 3000 tylko, tych, którzy mają wyjątkowo potrzebne w wojsku zawody, no właśnie takich, którzy nigdy z wojskiem nie mieli do czynienia, ale to będą ćwiczenia weekendowe, jeszcze użył takiego ładnego sformułowania, że te osoby będą zapraszane. I z jego wypowiedzi wynikało tak, jakby to zaproszenie można było odrzucić, co jest oczywiście absurdem, no bo to wszystko się przecież odbywa w trybie decyzji administracyjnych. Natomiast to, co wiemy o działaniach Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, bo ono się stało takie głośne, ale pewnie podobnie się dzieje w innych wojskowych centrach rekrutacji, no całkowicie zaprzecza słowom pana pułkownika, ponieważ tam ludzie dostają powołania na ćwiczenia, które mają trwać 30 dni, a nie 3 dni, tak jak sugerował pan pułkownik. No i teraz skąd to całe zamieszanie? Moja hipoteza jest taka, że ktoś podjął decyzję, że trzeba na szybko uzupełnić rezerwy, bo rzeczywiście z tym polska armia ma problem, a wynika to z tego, że przez wiele lat nie powoływano rezerwistów na szkolenia i w związku z tym przeciętny wiek rezerwistów bardzo się podniósł. Ja pamiętam jeszcze taki raport na ten temat, pisałem o tym tekst i to mógł być jakiś 2018 rok, może 19. Taki był głośny raport, który zresztą tam był w zasadzie ukrywany, z którego wynikało, jak bardzo wzrósł przeciętny wiek polskiego rezerwisty. No i teraz nagle się ktoś połapał, że trzeba to nadrobić, bo przecież w czasie epidemii też nie było tych ćwiczeń z oczywistych powodów i postanowił na szybko pościągać jak najwięcej osób. No tylko, że to ma swoje konsekwencje również wyborcze, bo przecież my za chwilę będziemy w roku wyborczym. I fajnie się mówi o tym, że tam bijmy Putina, musimy się zbroić i tak dalej, póki to nie dotyka konkretnej osoby. A tutaj już dotyka. No i dodatkowo, poza tym obciążeniem, którym niewątpliwie dla wielu osób jest takie 30-dniowe wyjęcie z normalnego trybu życia, dochodzi też kwestia finansowa. Wojsko zgodnie z ustawą musi to zrekompensować, ale tylko do pewnej wysokości. Ja sobie nawet policzyłem, to jest w ustawie dokładnie napisane, że ta wysokość rekompensaty, czyli tak zwanego świadczenia pieniężnego, tak to jest w ustawie nazwane, maksymalnie może wynieść około 22 tysięcy złotych. Oczywiście to tam się waha, bo zależy od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, no ale te wahania nie są takie duże. No i co ważne, nie wszystkie kategorie pracowników są tam wymienione. To znaczy, dostajemy taką rekompensatę, jak pracujemy na etacie, jak prowadzimy działalność gospodarczą, ale jeżeli ktoś ma na przykład wolny zawód, w którym pracuje na umowach o dzieło czy umowach zlecenia, to już w ogóle mu nic nie przysługuje. To po prostu ustawodawca nie uwzględnił, że są tacy ludzie. Więc wątpliwości wokół tej sprawy jest mnóstwo. Ja uważam, że rządzący sobie bardzo strzelili tą decyzją w kolano, również sposobem jej komunikacji, ale także samym kształtem ustawy, która jest po prostu niedopracowana. Ona jest strasznie gruba, to jest cegła ponad 400 stron. To zresztą, na to prawnicy zresztą wskazywali i krytykowali to już na samym początku, że ta ustawa reguluje bardzo drobiazgowo mnóstwo rzeczy, trudno w niej znaleźć niektóre punkty, nawet prawnicy mają z tym problem. Więc myślę, że to jest bardzo wizerunkowo groźne dla rządzących, szczególnie właśnie w roku wyborczym. No i czekam, jaki będzie tego dalszy ciąg, bo ta konferencja pana pułkownika miała, jak powiedziałem, tutaj gasić pożar, ale mam wrażenie, że nie tylko go nie ugasiła, ale nawet chyba go bardziej rozpaliła jeszcze.
Ale tak właśnie jak pan mówi, panie redaktorze, z prawie tego takiego strzału w stopę, dlatego że ja czytam przez cały tydzień, czytam mnóstwo komentarzy z dwóch stron, i ta dyskusja już ogólnie przeszła nawet na poziom taki, na samej zasadności, nawet kontra kobiety, kontra mężczyźni. Ja już widzę, że z każdej strony każdy podejmuje się tego wątku na temat tego, czy mężczyzna może być zmuszony do tego, żeby pójść tutaj na 30 dni, czy tam na 20 dni. I to, co pan powiedział, chciałem się tylko odnieść jeszcze do tego strzału takiego w stopę wizerunkowego, dlatego że widziałem, ktoś fajnie zaproponował, że czemu nie można było tego zrobić inaczej, tak? Czemu nie można było, nie wiem, wynająć jakichś billboardów, napisać, że ojczyzna wzywa ochotników, tutaj mamy wojnę oczywiście za granicą, wiemy jak też dzielni są Ukraińcy. I że ja widziałem, mnóstwo osób właśnie zwraca uwagę na to, że można z tego było wyjść naprawdę z twarzą i zrobić to w dobry sposób, wezwać te osoby, które są potrzebne na przykład.
Ależ oczywiście, że tak. Ja przypominam sobie swoją nie tak dawną wizytę studyjną w Czechach, gdzie dowiedziałem się z dużym zaskoczeniem, że podobno czeska armia jest w tej chwili bardzo popularna wśród Czechów. No w ogóle nam się to z Czechami nie kojarzy, prawda? Taki mamy stereotyp Czech. Okazuje się, że oni zrobili gigantyczną pracę wizerunkową również właśnie poprzez reklamowanie armii zawodowej, możliwości wstąpienia do armii, no a my też nie narzekamy na brak ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej. Więc ja nie mam żadnych wątpliwości, że można to było przeprowadzić dużo lepiej, można było też stworzyć lepsze procedury, dając osobom powoływanym na ćwiczenia wybór na przykład kilku terminów, ale przede wszystkim jestem przekonany, że jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówi wojsko, czyli że tutaj wchodzi w grę, no nie wiem, parę, może paręnaście tysięcy osób, to naprawdę dałoby się znaleźć taką liczbę osób, które chcą po prostu pójść na te ćwiczenia. Nie trzeba by nikogo było do tego zmuszać, nie trzeba było nikogo ściągać do tych centrów rekrutacyjnych, a jeżeli już trzeba zbadać sytuację osób z tej tak zwanej rezerwy pasywnej, no to można było zaznaczyć wyraźnie, robiąc wcześniej akcję informacyjną, że chodzi wyłącznie o to, żeby ustalić, w jakim te osoby są stanie, no bo wiele z nich na przykład już nie jest w takim stanie zdrowotnym, jak były wtedy, kiedy dostawały kategorię A. I że tylko o to chodzi, że za tym nie pójdzie powołanie na żadne ćwiczenia. Oczywiście, że można to było zrobić inaczej, no ale mamy to, co mamy. Widocznie ktoś, kto decydował, nie zastanowił się nad konsekwencjami, a moim zdaniem, tak jak powiadam, będzie to jedna z bardziej znaczących kwestii, jeżeli chodzi o wynik wyborów w przyszłym roku.
No rzeczywiście, kończąc ten temat, to samo, co ja zaobserwowałem, panie redaktorze, że wydźwięk jest na tyle negatywny, że mężczyźni w Polsce, młodzi mężczyźni piszą komentarze, udzielają wypowiedzi na ten temat, że nie zagłosują na taki rząd, który ich zmusza w tak bezczelny sposób do właśnie takich różnych decyzji, więc rzeczywiście to się może odbić po prostu czkawką.
Tak, myślę, no oczywiście zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów, natomiast ja się po prostu boję, że to jest, bo przecież jedna rzecz powinna być jasna, jest tak, jest obowiązek obrony ojczyzny, chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest obowiązek obrony Polski, ale jeżeli będziemy tak traktować obywateli, to podejrzewam, że reakcja wielu z nich będzie alergiczna na tyle, że pomyślą sobie, jeżeli na przykład trafią na te obowiązkowe ćwiczenia i w związku z tym, nie wiem, stracą pracę, ich firma się znajdzie w kłopotach i tak dalej, reakcja będzie taka, no to ja wyjeżdżam z takiego kraju, po prostu. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, niestety. Więc skutek będzie dokładnie przeciwny od zamierzonego.
Przejdźmy w takim razie do kolejnego naszego tematu. Też bardzo głośny temat z tego tygodnia, dlatego że cały czas trwa mundial w Katarze, Mistrzostwa Świata. I tutaj mieliśmy taką polityczną w sumie troszkę informację. Premier Mateusz Morawiecki podobno obiecał pieniądze, premię za awans dla polskich piłkarzy i też prawdopodobnie dla sztabu, ale zaraz po wielkiej aferze dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że nie będzie rządowych środków. Wobec tego, po co to całe zamieszanie? Jak pan sam, panie redaktorze, do tego podchodzi? Bo burza też była, ale wydaje się, że to wszystko już ucichło.
Bardzo dziwna sytuacja, bo znów można powiedzieć, że w takich okolicznościach, jakie mamy, kiedy Polakom się żyje coraz ciężej, a za chwilę będzie jeszcze ciężej, tu przepraszam, wtrącę taki wątek, o którym pewnie przyjdzie nam rozmawiać w najbliższych tygodniach, czyli ogłoszenie, niedługo będzie ogłoszenie przez Urząd Regulacji Energetyki nowych taryf na prąd. I co prawda mamy zamrożone rachunki, częściowo przynajmniej, a URE nakłada swoje ograniczenia, ale myślę, że mimo wszystko to będą szokujące stawki, które też nam dużo powiedzą o tym, jakie taryfy będą w 2024 roku, jak już tego zamrożenia nie będzie. Więc ludziom się żyje coraz ciężej i w tym momencie pan premier ma obiecywać piłkarzom premię. Ja wiem, że te 30 milionów w skali budżetu to nie są gigantyczne pieniądze, ale dla kogoś, komu się naprawdę ciężko żyje, no to jest to skandal. Piłkarze, którzy i tak zarabiają bardzo dobrze, mają jeszcze dostać nagrody, no przecież nie za zajęcie któregoś z najwyższych miejsc, ale za sam awans. Zupełny brak rozwagi ze strony szefa rządu, jeżeli złożył taką obietnicę, no i w dodatku postawienie też tych piłkarzy w trudnej sytuacji, chociaż w zasadzie oni tutaj nie byli specjalnie niczemu winni, bo przecież nie domagali się tych pieniędzy. Więc bardzo też kłopotliwa okoliczność i teraz warto zwrócić uwagę, że wyjście z tego też nie postawiło Mateusza Morawieckiego w dobrym świetle, no bo najpierw obiecał niedobrze, ale potem się zaczął z tego wycofywać. Też niedobrze, no bo złamał obietnicę. Więc to jest przykład tego, jak można właśnie takim niebacznym zachowaniem, niebacznym postępowaniem, jak polityk może się sam postawić w sytuacji, w której już potem każda jego decyzja będzie niedobra. Gdyby się trzymał tej premii, też niedobrze. Odwołał, też niedobrze. No po prostu nie powinien był tego na samym początku obiecywać.
Przechodzimy do kolejnego tematu, do tematu dotyczącego Jacka Kurskiego. Ja tutaj przytoczę potwierdzenie tej informacji, którą dostaliśmy, czyli z TVP do Banku Światowego. Tutaj mam słowa z Twittera, z konta Jacka Kurskiego. Potwierdzam, podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem pracę w Banku Światowym. Świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywów publicznych czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się. To są słowa Jacka Kurskiego. Tutaj też jest nowa informacja o tym, że właśnie Jacek Kurski trafił z TVP do Banku Światowego. I co pan o tym myśli? Jakie są w tej chwili właśnie komentarze w Polsce na ten temat?
No muszę powiedzieć, że trochę nam się ten program układa monotematycznie, bo po raz kolejny niestety muszę stwierdzić, że to jest następny strzał w stopę obozu władzy, bo wygląda to niestety bardzo źle. Jacek Kurski, który jest kojarzony no przede wszystkim ze swoimi działaniami w Telewizji Polskiej w tej chwili, chociaż oczywiście historia jego kariery politycznej jest długa i tam było bardzo dużo zakrętów, dostaje posadę, co do której no naprawdę trzeba by być bardzo naiwnym, żeby sądzić, że ona się wiąże z jakąś szczególną aktywnością czy wysiłkiem. Natomiast wiemy, że jest bardzo dobrze płatna, no i dostaje ją przecież nie ze względu na swoje kompetencje. To jest zresztą dosyć zabawne, w jaki sposób została skonstruowana notka o Jacku Kurskim na stronie NBP, notka informująca o jego powołaniu, ponieważ tam nie ma ani słowa o tym, że on zarządzał Telewizją Polską. Tak. Jest mowa natomiast na przykład o tym, że był wiceprezesem Regionalnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w województwie pomorskim. No, więc takie zabawne szukanie jakichkolwiek usprawiedliwień, żeby Jacek Kurski zajmuje się teraz pieniędzmi w Banku Światowym. No to jest po prostu synekura, która mówi nam też o tym, że Jacek Kurski nie chciał, takie są informacje, nie chciał przyjąć innych propozycji rządowych, no więc pozwolono mu poszukać w ramach obozu władzy satysfakcjonującej go posady. No to ją znalazł. Natomiast znów, no jak przeciętny Polak, który ma naprawdę coraz ciężej, słyszy o tym, że człowiek, który no, traktował TVP jak taką przybudówkę do obozu władzy, dostaje w nagrodę posadę za 1 000 000 zł rocznie, no to myślę, że nie jest zadowolony. Myślę, że to jest kolejna taka cegiełka, która się może dołożyć do wyniku wyborczego w przyszłym roku. Oczywiście nie decydująca, bo pojedynczo takie rzeczy nie decydują, ale no w sumie robi to bardzo słabe wrażenie. Muszę powiedzieć, że szczególnie mnie tu ubawił pan minister Henryk Kowalczyk, wicepremier właściwie, minister rolnictwa, który dziennikarzom w Sejmie powiedział właściwie wprost, że to jest nagroda za to, co Jacek Kurski zrobił w TVP. Ja tutaj mogę tylko powiedzieć, że to takie chyba zabawne przejęzyczenie. Ja to tak nazywam ze strony pana wicepremiera Kowalczyka, bo powinien był powiedzieć nie tyle, co zrobił w TVP, ale co zrobił z TVP. No bo zrobił z TVP po prostu instrument rządowej propagandy i niestety, jak mówię, słabo to wygląda.
I na koniec naszego programu przechodzimy jeszcze szybko do tematu inflacji, do prezesa NBP, dlatego że w tym tygodniu Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, powiedział, że inflacja na świecie zaczyna ustępować, w przyszłym roku zacznie systematycznie spadać i tym samym uzasadnił decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. I tutaj chciałbym jeszcze, zanim przejdziemy do samego tematu Adama Glapińskiego o inflacji, dodać jeden bardzo taki cytat, który mi utkwił w głowie. Tutaj zacytuję właśnie Adama Glapińskiego. Jeśli słyszą państwo różne alarmistyczne informacje, to warto samemu pójść do sklepu. Ja tak zrobiłem i się bardzo zdziwiłem. Wziąłem notes, długopis, poszedłem do najbliższych sklepów. Wbrew niektórym stacjom telewizyjnym cena chleba jest o wiele niższa niż się informuje. Tak stwierdził Adam Glapiński. Ja widzę, że złośliwi mówią w tej chwili, że pan Glapiński może i ceny sprawdza, ale gramatury już nie.
No tak, to jest znane zjawisko w inflacji, czyli pomniejszanie porcji lub pomniejszanie opakowań. Ja robię regularnie zakupy, więc mogę powiedzieć, że żadnego spadku cen nie odnotowałem. Oczywiście chleb można kupić po różnej cenie, bo w Warszawie przynajmniej w takim, no może nie najtańszym sklepie, Są rodzaje chleba, które kosztują po 10, nawet więcej złotych za bochenek, a są też wciąż takie, które kosztują powiedzmy poniżej 4 złotych, ale to i tak jest bardzo drogo. To takie podstawowe gatunki. Więc myślę, że znów wiele osób się wkurzy na Adama Glapińskiego za te słowa. No, ci, którym coraz mniej, coraz trudniej jest zrobić zakupy, bo po prostu nie starcza im pieniędzy, zirytują się na pewno. Natomiast trzeba tu przypomnieć jedną rzecz, bo mam wrażenie, że co prawda to są absolutne podstawy ekonomii, ale chyba wiele osób tego nie rozumie. To, że inflacja spada, oznacza tylko tyle, że ceny rosną nieco wolniej. To nie oznacza, że one zaczynają spadać, bo żeby był spadek cen, to musielibyśmy odnotować deflację. A do deflacji mamy bardzo daleko. Nawet inflacja w ramach celu inflacyjnego, do czego mamy ogromnie daleko, czyli poniżej 2,5%, też by była wzrostem cen, tylko że takim bardzo, bardzo niskim, ale byłaby wzrostem cen. Więc jeżeli w listopadzie odnotowaliśmy inflację o tam chyba z tego co pamiętam 0,2 punktu procentowego niższą niż w październiku, no to nie znaczy, że ceny nam zaczęły spadać, tylko to znaczy, że one odrobinkę wolniej rosną niż w październiku. Natomiast czy Adam Glapiński ma rację, mówiąc o tym, że inflacja w przyszłym roku na całym świecie będzie spadać? No po pierwsze jest spór wśród ekonomistów co do tego, jaka część inflacji jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi, a jaka wewnętrznymi. Ja jako komentator zajmujący się ekonomią stoję na stanowisku, że bardzo duża część jest spowodowana czynnikami wewnętrznymi jednak, a te po prostu są w Polsce niekorzystne. O tym wielokrotnie już w programie rozmawialiśmy, dlatego uważam, że ten spadek inflacji wcale nie będzie taki znaczący. Zresztą to też wynika z prognozy samego NBP opublikowanej w listopadzie. No i nam niestety też cały czas grozi stagflacja, czyli połączenie wysokiej inflacji ze stagnacją gospodarczą, bo prezes NBP mówi tyle mniej więcej, że inflację nam wygasi spadek rozwoju gospodarczego. No to też nie jest dobra nowina, bo co prawda inflacja spadnie, ale to się będzie odbywało kosztem właśnie wzrostu gospodarczego, czyli spowolnienia gospodarczego. Więc to nie są żadne dobre wiadomości. A co do podnoszenia stóp procentowych, no wiadomo, że to powoduje problemy dla wszystkich korzystających z kredytów i to nie tylko chodzi o kredyty hipoteczne, złotówkowe, ale to też chodzi o biznes, o przedsiębiorców, którzy przecież z kredytów korzystają, więc dla nich ta wiadomość o niepodnoszeniu stóp procentowych jest dobra, no ale można sobie zadać pytanie, czy to nie jest zbyt wczesna rezygnacja właśnie z tej metody, która chyba jest jedyną w tej chwili dostępną metodą walki z inflacją.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze na naszej antenie o tej porze. Panie redaktorze, ja dziękuję za nasze spotkanie i do usłyszenia już za tydzień.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry,
Barbara Guratowski
oraz
Stanisław Słonina z Bioproducts Center.
Polski jubiler Goldstone zaprasza. Diamenty, złoto, srebro i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Najlepsze ceny w mieście tylko w Goldstone przy Austin i Irving Park. 773-777-9485. Do każdego zakupu w grudniu klient otrzyma kamień szlachetny miesiąca, w którym się urodził.
Wejść dobrze nie tylko za mąż, ale i na kupnie czy sprzedaży domu to wielka sztuka. Udać się może tylko z doświadczoną i polecaną agentką nieruchomości Barbarą Guratowski. Zaufały jej setki klientów i dobrze na tym wyszli. Dzwoń 708-785-7897.
Bioproduct Center Wooddale zaprasza na świąteczne zakupy. Poduszki i maty z gorczycy, lecznicze kamizelki, czapki, oparcia dla kierowców, herbaty i sole do kąpieli. Zamówienia 773-965-6133. Bioproduct życzy wszystkiego najzdrowszego w te święta.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.